nowa infrastruktura i plombowanie dziur. 15 czerwca 2010.00. Budowa sieci szerokopasmowych to wspólny interes całej unijnej gospodarki. Nikomu nie chodzi o wyręczanie komercyjnych inwestorów, a o jak najszybsze doprowadzenie do stanu, w którym każdy i wszędzie będzie miał możliwość dostępu do potrzebnej mu informacji. Zapewnienie wszystkim Europejczykom szerokopasmowego dostępu do informacji, usług i aplikacji, które można oferować za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, stało się w polityce europejskiej jednym z kluczowych wyzwań gospodarczych. W opublikowanej niedawno nowej strategii Europa 2020 technologie informacyjne należą do podstawowych narzędzi utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia, wzrostu wydajności pracy i spójności społecznej. Utrzymanie odpowiedniego tempa rozwoju gospodarki europejskiej w konkurencji globalnej to przecież nieambicjonalna, kulturowa fanaberia mieszkańców Starego Kontynentu, ale warunek przetrwania europejskich firm i regionów. Światowy kryzys gospodarczy należy wykorzystać jako katalizator zmian, a technologie informacyjne, wpływające coraz silniej na warunki rozwoju wielu sektorów, to jedna z najlepszych okazji, by przeskoczyć niektóre dotychczasowe ograniczenia. Takie podejście wykracza merytorycznie i jakościowo bardzo daleko poza dotychczasowy sposób planowania miękkich projektów, sprowadzających się do edukowania cyfrowo wykluczonych grup społecznych i wspierania rozwoju aplikacji w obszarach zastosowań, które stanowią tradycyjne domeny polityki państwa, czyli elektroniczna administracja, telemedycyna, telepraca, nauczanie i tym podobne. Finansowanie realizacji tego typu celów polityki funduszami publicznymi pozostaje nadal tak samo ważne, ale bezpieczeństwo Europy muszą zapewnić działania ukierunkowane na rozwój najważniejszych sektorów gospodarki. Więcej uwagi trzeba poświęcić też planowaniu rozwoju miast i regionów. Stąd właśnie w sektorze telekomunikacji można obserwować symptomy łagodnego rozluźnienia dotychczasowej doktryny regulowanego liberalizmu. Korzyści wynikające ze wzrostu konkurencji odczuwają głównie mieszkańcy gęsto zaludnionych europejskich aglomeracji. Do regionów oddalonych od centrów miast nowe usługi przychodzą z opóźnieniem, często są oferowane w sposób zubożony jakościowo, technicznie i funkcjonalnie. Czasem w ogóle nie są dostępne, a uzasadnieniu zapotrzebowania nie sprzyja to, że wielu potencjalnych odbiorców nadal nie wie, do czego służy komputer ani internet. Licząc na pobudzenie rozwoju ekonomicznego wynikające z wykorzystania nowoczesnych, szybkich łączy w sieciach dostępowych, trzeba brać pod uwagę ogromne różnice w kosztach przystosowania lub zbudowania sieci w miastach i na wsi. O ile, szczególnie w pokoleniu osób, które wzrosły w epoce poprzedzającej technologie informacyjne, zdarzają się wciąż tacy, którzy nie rozumieją ich znaczenia, to nawet oni powinni zrozumieć, że przyspieszenie rozwoju sieci szerokopasmowych głównie w miastach to czynnik mogący się przyczyniać do pogłębiania się luki ekonomicznej w regionach wiejskich. Trudno liczyć na złagodzenie tej luki przez operatorów korzystających z alternatywnych wobec przewodowych technologii radiowych. Relacja kosztów uruchomienia nowej sieci do odległości jest wprawdzie korzystniejsza, ale w równym stopniu co wszyscy inni operatorzy są oni poddani rynkowej presji inwestycji w szerokopasmowe sieci następnej generacji, tam gdzie konkurencja jest największa, czyli jednak w miastach. Z kolei technologie satelitarne, zakładając, że dostosowane cenowo, są dobre raczej jako uzupełnienie niż rozwiązanie masowe. S. 160 245 państwo inwestuje w infrastrukturę. Interwencje państwa w zakresie rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych uznano za uzasadnioną tam, gdzie stan infrastruktury nie pozwala uzyskać konkurencyjnej oferty usług. Sieci szerokopasmowe budowane z wykorzystaniem funduszy publicznych, w tym bezpośrednio przez samorządy, specjalnie tworzone w tym celu samorządowe spółki celowe lub przez podmioty zatrudnione przez nie na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, planuje się obecnie na całym świecie. Również w Europie powstają one we wszystkich państwach. Nie należy tego uznawać za odejście od promowanej przez ostatnie dwie dekady polityki konkurencji. To raczej próba złagodzenia okresu przejściowego, doprowadzenia jak najszybciej do powszechnej dostępności nowoczesnych usług i aplikacji informacyjnych. Unijne wytyczne w tym zakresie, opublikowane we wrześniu ubiegłego roku, określają jednoznacznie, że interwencja państwa jest dopuszczalna tylko w tym zakresie, który służy rozwojowi konkurencji. Samorządy, z jednej strony, muszą się nauczyć tego, że warto inwestować publiczne pieniądze w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, by ułatwić jej dostępność, ale muszą też zrozumieć, że mandat organów władzy publicznej powinien je ograniczyć w roli aktywnych graczy rynkowych. Jeżeli, na przykład, na danym obszarze jest już dostępna infrastruktura zbudowana przez innych operatorów, to należy unikać jej dublowania, a zamiast tego rozważyć jej wydzierżawienie. Jednym ze środków dyscyplinujących inwestorów publicznych w większych projektach jest m.in. to, że wydatkowanie środków pochodzących z funduszy unijnych musi być poddane procedurze akceptującej notyfikacji w Komisji Europejskiej. Uznanie przez innych uczestników rynku, że działanie operatora tej publicznej infrastruktury narusza konkurencję, może być przesłanką cofnięcia finansowania. Powinno to być wskazówką dla samorządów planujących projekty telekomunikacyjne różnej kategorii, szczególnie jeżeli zamierzają oferować usługi poniżej kosztów. Z drugiej strony, można przewidywać, że planowane obecnie sieci komunalne to wpasowanie się w pewną tendencję rynkową. Operowanie infrastrukturą przestaje należeć operatorów do najbardziej strzeżonych pozycji rynkowych. Raz zbudowana infrastruktura, której obsługa bywa kłopotliwa, nie niesie ze sobą tak interesującej wartości dodanej, jak innowacyjność w sposobie oferowania usług, informacji i treści. Operatorzy uczą się pracować na infrastrukturze całkowicie wynajętej od innych, a także powierzać obsługę własnej infrastruktury wyspecjalizowanym firmom, na przykład integratorom technologii. Efektem ewolucji tendencji rynkowych jest to, że budowa infrastruktury nie jest już tak atrakcyjnym obszarem zainteresowania inwestorów komercyjnych, jak jeszcze kilka lat temu. Dla instytucji finansowych infrastruktura telekomunikacyjna zaczyna przypominać inne, zwykłe rynki towarowe i jest z nimi porównywana, podobnie jak inne inwestycje komunalne. S. 160 246. Budowanie cyfrowej Polski. Nowym uczestnikiem rynku telekomunikacyjnego w Polsce stają się samorządy. Środki na budowę sieci szerokopasmowych znajdują się w budżetach programów unijnej pomocy dla Polski. W ramach regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw, programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym w ramach działania 8.4 Budowa sieci dostępowych, ostatnia mila, i działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wiele jednostek samorządowych już wystąpiło o dofinansowanie projektów z tych źródeł lub planuje to zrobić w kolejnych naborach wniosków. Największym w skali i niejako modelowym jest projekt sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej SSPW, obejmujący 5 województw, które uznano za najbardziej zacofane w Polsce pod kątem dostępności nowoczesnej infrastruktury. Po opracowaniu obszernego studium wykonalności rozpoczęto procedurę notyfikacji w Komisji Europejskiej, czyli niedługo projekt wejdzie w fazę realizacji. Zaplanowano budowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz stworzenie węzłów dostępu dla operatorów sieci dostępowych w obszarach, gdzie nie mogą oni liczyć na dobrą ofertę od innych operatorów. Zaplanowana w ramach projektu SSPW sieć światłowodowa osiągnie do 2014 roku ponad 11,5 tysiąca km, obsługując 1057 węzłów dostępu do sieci, z których na równych zasadach będą mogli korzystać wszyscy operatorzy. Założeniem projektu jest przybliżenie sieci do abonenta, by obniżyć ekonomiczną barierę inwestycyjną dla operatorów sieci dostępowych. Znajdą oni węzeł nowoczesnej, światłowodowej sieci nie dalej niż 6 km od gospodarstw osób zamieszkałych na danym obszarze. Jeżeli w trakcie projektowania inwestycji okaże się, że w pewnych relacjach istnieje możliwość wykorzystania łączy światłowodowych innych operatorów, może to prowadzić do modyfikacji obecnych założeń, na przykład poprzez dogęszczanie sieci dystrybucyjnej w niektórych miejscach. S. 160 247. Znoszenie barier. Wsparcie państwa dla inwestycji szerokopasmowych ma wymiar nie tylko finansowy. W lipcu wejdzie w życie nowa ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Do ustawy przylgnęło określenie mega ustawa, ponieważ znosi ona wiele barier administracyjnych hamujących dotąd bardzo skutecznie proces inwestycyjny w telekomunikacji. Wymagało to nowelizacji kilkunastu różnych ustaw określających kompetencje organów samorządowych w sprawach inwestycji sieciowych, środowiskowych i planowaniu przestrzennym. Obecne bariery są tak dotkliwe, że nie trudno sobie wyobrazić, że czas potrzebny na wydanie decyzji administracyjnych uniemożliwiłby dotrzymanie terminów przewidywanych w zasadach finansowania ze źródeł unijnych. Ustawa ma również znaczenie ustrojowe, ponieważ wprowadza inwestycje telekomunikacyjne w zakres zadań własnych samorządów. Daje też pewne kompetencje prezesowi UKE w sprawach związanych z wydawaniem decyzji przez lokalne organy administracji. Ułatwi, poza tym, dostęp do informacji podmiotom planującym nowe inwestycje, tworząc dotąd prawie nieistniejące zasoby inwentaryzujące sieci. Spełniające wymóg współdzielenia rurociągi kablowe i światłowody mają powstawać wzdłuż wszystkich inwestycji sieciowych, dróg, wodociągów, kanalizacji, a także w nowobudowych budynkach. Na ułatwieniach dla obecnie planowych inwestycjach samorządowych skorzystają w rezultacie wszyscy operatorzy. Czas jednak dopiero pokaże, czy w polityce tworzonej na szczeblu samorządów i rządu będzie wzrastać rozumienie, że w tym przypadku nie chodzi o pomoc bogatych biednym, ale przyszłość wspólnej Europy.